Pogotowie radiowe.
A ponieważ ciągle jeszcze, drodzy Państwo, spotykamy się tak naprawdę u progu września, a wrzesień to wiadomo, że w polskiej edukacji kojarzy się z tym pierwszym miesiącem nauki, porozmawiamy troszeczkę o potrzebie kształcenia specjalnego. Takie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Jak taka organizacja wygląda w praktyce? Przyjrzymy się na przykładzie jednej z tego typu placówek. Kształcenie specjalne może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, ale również w przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ale także specjalnych ośrodkach wychowawczych i rewalidacyjno-wychowawczych. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także według możliwości psychofizycznych ucznia. Jak to wszystko zrobić, żeby tak naprawdę współgrało również w całej klasie? O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Czekamy na kontakt z Państwem 801 50 10 22, także 81 743 7383 i jak zawsze kontakt także mailowy z naszą redakcją pogotowie@radio.lublin.pl. Jarosław Gołofit ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dzień dobry.
Rozmowy optymistyczne.
Dziś w studiu będziemy ćwiczyć przede wszystkim trudne słowa. Oligofrenopedagog, od tego zaczniemy, a będziemy przedstawiać gości z ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Łęcznej. Mówię dzień dobry, pani dyrektor tegoż ośrodka, Magdalena Majewska razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
A także z 10-letnim stażem pani Joanna Duda, nauczyciel właśnie oligofrenopedagog. Na początek proszę powiedzieć pani Joanno, tak wyjaśnijmy tym, którzy nie wiedzą, którzy być może nie spotkali się właśnie z taką gałęzią pedagogiki, bo to chyba trudna sprawa, nie tylko w wykształceniu, ale również w kształceniu później dzieci.
Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Tak, jestem oligofrenopedagogiem, dodatkowo jeszcze tyflopedagogiem. Oligofrenopedagog to jest nauczyciel, który na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnościami, głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej i całą swoją pracę zawodową wiążę z pracą z dziećmi z różnorodnymi niepełnosprawnościami.
Muszę panią o to zapytać. Proszę mi powiedzieć, jak przez te 10 lat znajdowała pani w sobie siłę, bo ktoś z boku stojący, także na przykład inny pedagog ze szkoły, powiedzmy, nie wiem, publicznej, systemowej, mógłby powiedzieć, że no to jest trudny zawód, tak? Ta nauka obcego dziecka w myśl tego powiedzenia. Natomiast jak pani znajdowała tutaj siłę do tego, bo przecież spotykała się pani tak naprawdę, znaczy my to tak chyba z zewnątrz odbieramy, że z ogromnym cierpieniem, być może też i fizycznym, i psychicznym wielu dzieci, wielu rodziców. Jak to jest nie zatracić takiej świeżości w obcowaniu właśnie z tymi uczniami i ich rodzinami?
Zacznę od tego, że wybór kierunku pedagogika, bycie nauczycielem, bycie pedagogiem specjalnym, to zdecydowanie musi być pasja i powołanie. Więc jeżeli to jest pasja i powołanie życiowe, to zdecydowanie łatwiej jest pokonywać wszelkiego rodzaju trudności. Zdecydowanie łatwiej jest uświadamiać sobie to, że w pewnym momencie brakuje motywacji do pracy codziennej, brakuje sił. Natomiast widząc dzieci, pracując na co dzień z tymi dziećmi, widząc ich radość, widząc zadowolenie, a także współpracując z rodzicami, ale na takiej płaszczyźnie nie tylko zawodowej, ale takiej czysto ludzkiej, gdy ma się często taką świadomość niesienia pomocy tym ludziom, dawania siebie, dawania radości, dzielenie się tak naprawdę sobą, myślę, to jest to, co mnie osobiście bardzo trzyma i tak osadza w tym zawodzie, ale z rozmów też z moimi koleżankami, z którymi pracuję na co dzień, to dochodzimy właśnie do takich wspólnych wniosków, że dzięki temu, że mamy tą pasję, to dajemy radę. Dodam też taką rzecz, no wydawałoby się oczywistą, ale może nie dla każdego, że ciągłe takie samokształcenie, doskonalenie się w tym, co robimy, dodaje nam skrzydeł, otwiera za każdym razem nowe możliwości, nowa wiedza, nowe wiadomości, no to jest coś, co uskrzydla, bo chce się wykorzystać to wszystko w swojej codziennej pracy. Ale też jesteśmy środowiskiem takim bardzo przyjaznym, bardzo życzliwym wobec siebie, otwartym. Wspieramy się bardzo dużo na co dzień, w swojej pracy codziennej, zawodowej. Każde dziecko jest inne, z każdym są inne trudności, ale też i inne radości. Zawsze ja patrzę na to, jakie są główne potrzeby tego dziecka, jakie są jego mocne strony, na czym bazować, od czego wychodzić, bo tak naprawdę ta pedagogika specjalna, ona ma w swojej nazwie już specjalna, ale w sensie takiej wyjątkowości też. Dane jest mi pracować na co dzień z bardzo wyjątkowymi dziećmi, z bardzo wyjątkowymi osobami, bo one mają swoje uzdolnienia, one mają swoje pasje, one mają swoje zainteresowania i będąc świadkami takich ich małych sukcesów, tak patrząc obiektywnie z boku, to niejednokrotnie są to ogromne sukcesy naszych uczniów. Bazujemy na tym, wychodzimy od tego. To jest tak naprawdę coś, co jest taką rzeczą nadrzędną w naszych takich codziennych.
A jak wyglądają te codzienne czynności? Jak wygląda nauka w takiej klasie? Mhm. Czy tutaj rzeczywiście ławeczki równiutko poustawiane, krzesełka, tablica, na niej lekcja, numer i temat?
No jasne, mamy i krzesełka, mamy i tablice, mamy i stoliki, bardzo różnie. Zacznę w ogóle od tego, że też specyfika naszej placówki polega na tym, że dużo mniej liczne są zespoły klasowe. Jest to uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka. Mamy wytyczne, które są regulowane prawem oświatowym, rozporządzeniami. W naszej placówce funkcjonują zespoły. I są to zespoły głównie tak 4-5-osobowe. Maksymalnie w zespole edukacyjno-terapeutycznym może być 8 uczniów, natomiast w zespole rewalidacyjno-wychowawczym do 4 osób. W zespole edukacyjno-terapeutycznym, gdzie jedną z niepełnosprawności jest autyzm, do 4 osób. Więc są to klasy małoliczne. Pracujemy w zależności od tego, jakie są predyspozycje, jakie są możliwości naszych uczniów. Pracujemy i w takiej formie dyrektywnej, czyli na zasadzie pracy stolikowej, wykonywania zadań, wykonywania poleceń, ale też skupiamy się na takich naszych czynnościach niedyrektywnych, czyli na zasadzie podążania za uczniem. I tutaj między innymi takie metody specjalistyczne w formie zabawy, w formie doświadczania, w formie takiego polisensorycznego, czyli wielozmysłowego poznawania świata wykorzystujemy. Czyli to jest uzależnione, odpowiadając na Pani pytanie, od tego, z jakim zespołem klasowym w danym momencie pracujemy. Natomiast uzależniamy też swoje podejmowane czynności od tego, w jakiej kondycji w danym dniu są dzieci. Uwzględniamy ich aktualne funkcjonowanie emocjonalne, społeczne, no i zdrowotne.
Jak wygląda praca w takiej klasie, kiedy tak naprawdę można zauważyć, że nie wiem, danego dnia dziecko o wiele gorzej się czuje, po prostu cierpi. Jak pani wtedy zdoła przeprowadzić jakby tę merytoryczną lekcję, nie pomijając tego, że być może, nie wiem, trzeba też świadczyć taką opiekę pielęgniarską niemalże, tak? Jak to wygląda?
Na co dzień pracuję w zespole we współpracy z pomocą nauczyciela, czyli do każdego zespołu w ośrodku klasowego, oprócz nauczyciela, przyporządkowana jest osoba pomoc nauczyciela. I to są te osoby. Pomoc nauczyciela świadczy usługi pielęgnacyjne, świadczy takie usługi wspierające funkcje samoobsługowe dzieci, czyli pomoc przy jedzeniu, przebieraniu. Na co dzień pracujemy we współpracy. Inaczej nie byłoby to możliwe, bo tak jak powiedziałam wcześniej, no, w różnym stanie dzieci przyjeżdżają w danym dniu do placówki.
A z jakimi sytuacjami takimi trudnymi spotkała się Pani w ciągu tych lat pracy?
Najtrudniejsze sytuacje to dla mnie jako nauczyciela, ale też jako człowieka, to są takie sytuacje, gdzie jestem świadkiem cierpienia fizycznego dziecka. Albo gdy zaczyna dziać się coś niepokojącego w postaci zaburzeń zachowania, gdzie ja, mając swoją wiedzę specjalistyczną, mogę podejrzewać rozwój choroby psychicznej u dziecka, które ma 5 lat. I tak naprawdę okazuje się, że czas pracy naszej w ciągu całego roku szkolnego, nie chcę użyć słowa, że to jest czas taki zmarnowany, ale okazuje się, że dochodzimy do punktu wyjścia. Czyli sukcesem okazuje się to, że nie doszło do regresu, albo jestem świadkiem tego, że to, co zostało wypracowane w dużym trudzie, uległo totalnemu takiemu, takiej degradacji, nie ma tego. I to są takie chyba sytuacje najtrudniejsze. Bardzo trudno też jest rozmawiać na co dzień z rodzicami tych dzieci. Bardzo, bardzo ciężko być świadkiem ludzkich dramatów, bo to są naprawdę ludzkie dramaty, bo dziecko niepełnosprawne w rodzinie to jest duże obciążenie dla rodziców, dla rodzeństwa i całej najbliższej rodziny. To jest takie dla mnie najbardziej trudne i do pogodzenia się z tym, że takie sytuacje mają miejsce.
Z jednej strony tak naprawdę rodzice uważają, że tego typu ośrodki, szkoły też tak naprawdę, prawda, dla dzieci niepełnosprawnych, czyli miejsca, gdzie ich dziecko może się rozwijać. I tutaj rzeczywiście mówimy o tym, że coś może się pozytywnego po prostu zadziać. I generalnie w ciągu dnia, w ciągu takiego rytmu dobowego, często to jest nie tylko wytchnienie dla tych opiekunów, którzy są 24 godziny na dobę przy dziecku niepełnosprawnym, ale też taka radość, że tak jest, może jakąś umiejętność przyniesie. Nie w tym tygodniu, to w następnym. Czy pani także, pani dyrektor, tak postrzega pracę swojego ośrodka?
Tak, tak, jak najbardziej. Tutaj, co mnie ujęło, ujęła mnie atmosfera, jaka panuje w naszym ośrodku, już mogę teraz powiedzieć w naszym. Jest dużo życzliwości, serca, dobra i świadczę właściwie na co dzień. Świadczą tutaj pracownicy, nauczyciele. Wszyscy świadczymy i rodzicom, i dzieciom, i najbliższym, i opiekunom naszych dzieci. To chyba jest taki motyw przewodni naszej pracy, gdzie po prostu musimy być dla innych. Oddać też część swojego jakby życia, czasu i poświęcenia dla osób właśnie z takimi niepełnosprawnościami.
Ośrodek tak naprawdę, pomimo że przyjmuje dzieci, no to pracuje, tak jak już zaznaczała także pani Joanna Duda, nauczyciel i wychowawca tego pierwszego etapu edukacji dzieci w ośrodku. Tak naprawdę pracuje z całą rodziną, tak? Z rodzicami też. Ten kontakt jest nieunikniony, a może właśnie w Państwa przypadku także pożądany, bo chyba ważne jest, żeby to, co zostało wypracowane podczas zajęć, było kontynuowane, czy też nie szło w sprzeczności do tego, co dzieje się w domu.
Dokładnie tak. Tutaj nasza praca polega właściwie na dobrej współpracy z rodzicami, z opiekunami, ze środowiskiem najbliższym naszych wychowanków i uczniów, ponieważ wtedy możemy osiągnąć jakiekolwiek sukcesy i przeprowadzić terapię właściwie dla naszych dzieci, ponieważ wszystko to, co robimy w naszym ośrodku, proponujemy też naszym rodzicom. Angażujemy ich do organizacji różnych imprez, uroczystości w naszym ośrodku. Po prostu angażujemy rodziców do życia naszego ośrodka.
Bo tak naprawdę nauka to przecież nie tylko i wyłącznie tablica i ta ławka w szkole, bez względu na to, czy mamy do czynienia z uczniem pełnosprawnym czy niepełnosprawnym, ale tak naprawdę pełna integracja z innymi nauczycielami, z innymi uczniami i w gronie rodziców. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie. Ale tak że usprawnia zaburzone funkcje, również resocjalizuje i zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
Rozmowy optymistyczne.
Czy poza tą podstawą programową, chyba to też powinno wynikać generalnie z pasji, bez względu na to, o jakiej szkole mówimy, ale tutaj na przykładzie tego ośrodka w Łęcznej, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, czy poza podstawą programową można rzeczywiście z pasją zorganizować jakieś wyjątkowe zajęcia, żeby były one niemalże takie pełnosprawne właśnie dla tych uczniów niepełnosprawnych?
Można, oczywiście, że można i na co dzień my to robimy. W naszej placówce powstaje bardzo wiele programów autorskich redagowanych przez nauczycieli naszej placówki.
Wynikającej z praktyki, z pracy z uczniem.
Wynikających oczywiście z praktyki, podyktowanych potrzebami ośrodka, czyli potrzebami konkretnie naszych uczniów. Wiemy, czym się interesują, wiemy, jakie mają pasje i jak najbardziej w formie zabawy, w formie nauki realizujemy.
Nie wiem, jest ktoś, kto lubi dinozaury, więc było jakieś zajęcia.
Ale jasne, że tak. Jesteśmy specjalistami w hortoterapii, nawet ze względu na położenie bardzo atrakcyjne zresztą naszego ośrodka, więc mamy takie tereny zielone, zajmujemy się uprawami, mamy dzieci, które są uzdolnione z całą odpowiedzialnością, powiem, wybitnie muzycznie, więc mamy zajęcia, które rozwijają umiejętności muzyczne. Niektóre też dzieci podejmują się gry na instrumentach, więc jak najbardziej podążamy za dziećmi. Znamy dzieci, we stałej współpracy jesteśmy z rodzicami, więc staramy się, aby ten czas pobytu w naszym ośrodku był nie tylko nauką, ale też rozwijaniem tych pasji i żeby to był czas bardzo atrakcyjny dla wszystkich naszych dzieci. Współpracujemy też z różnymi placówkami z terenu powiatu łęczyńskiego w zakresie organizacji różnorodnych imprez. Nasze dzieci włączają się w konkursy różnego rodzaju. My sami jako placówka jesteśmy organizatorami. Mogę tu się pochwalić, możemy się z panią dyrektor pochwalić tym, że jesteśmy organizatorami głównymi Światowych Dni Autyzmu, które wypadają w kwietniu. Jest to impreza, którą organizujemy we współpracy z placówkami z całego terenu, z województwa lubelskiego. Jest to impreza cykliczna, która odbywa się corocznie. No i tam też między innymi nasze dzieci, nasi uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, swoich zdolności. No i też mają możliwość takiego kontaktu z rówieśnikami. To, na co zwracamy uwagę, co jest dla nas bardzo istotne i bardzo ważne, to na miarę możliwości organizujemy spotkania naszych uczniów z rówieśnikami z innych placówek, z przedszkoli, ze szkół. Aktualnie ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, troszeczkę w okrojonym zakresie, akurat w tej dziedzinie funkcjonujemy, natomiast wcześniej pewne takie cykliczne imprezy wpisane zostały w takie tradycje naszego ośrodka. Duży nacisk bardzo kładziemy na współpracę z placówkami, z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu łęczyńskiego.
Czy rzeczywiście autyzm tak współcześnie to taka niepełnosprawność naszych czasów?
Jest to po prostu taki sposób funkcjonowania. To jest prawdą, że w porównaniu z poprzednimi latami zwiększyła się ilość narodzin dzieci, u których diagnozowany jest autyzm. Jednoznacznie trudno jest powiedzieć, czym to jest spowodowane. Myślę, że czy jest to zaburzenie, czy jest to niepełnosprawność, jest to po prostu inne od naszego typowego, jak my to mówimy, normalnego, inny sposób funkcjonowania, komunikowania swoich potrzeb.
Proszę powiedzieć, jakie są plany tak naprawdę, jak teraz współcześnie prowadzi się takie ośrodki? Co jest jakby najważniejsze w takim promowaniu wejścia nowoczesności po prostu?
Przede wszystkim trzeba zbadać, jakie jest tutaj są możliwości lokalne, jakie potrzeby danej placówki. No tutaj moim planem, takim właściwie przedsięwzięciem, jaki sobie zamierzyłam, to jest przede wszystkim wypromowanie placówki naszej, naszego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, żeby jednak więcej ludzi o nas słyszało, mówiło, nas znało.
Nie chcą Państwo być w cieniu. Tak?
Nie chcemy.
Nie chcecie ukrywać dzieci w tych ogrodach.
Nie chcemy. Chcemy jak najbardziej wychodzić do innych, do społeczeństwa. Chcemy organizować różne festyny. Chcemy wprowadzić też tutaj, patrząc na zapotrzebowania rodziców, chcemy wprowadzić terapię dzieci, poszerzyć właściwie terapię dzieci o hipoterapię, alpakoterapię. Chcemy też jeździć na seanse do Groty Solnej, gdzie dzieci będą miały takie zajęcia relaksacyjne. Po prostu dostosować ofertę do przede wszystkim do potrzeb naszych wychowanków, naszych uczniów i ich, prawda, życzeń rodziców. No, oni też wiedzą najlepiej, co dla ich dzieci jest najważniejsze.
Rzeczywiście ten kontakt ze zwierzęciem, czy to alpaką, czy to dogoterapia, czy to terapia z koniem, to jest zbawienne dla tych dzieci?
Myślę, że bardzo dużo dobrego robią te zajęcia, taka terapia. Bardzo w zależności też od niepełnosprawności, jakie tam każde dziecko ma. I myślę, że takie formy terapii
są atrakcyjne, są inne, są nowatorskie. Poza tym
żywy organizm.
Jasna sprawa. To jest bycie, to jest możliwość opieki, to jest możliwość
dotyk,
ale relacja. To jest takie
sensoryczne, takie doznania. To są bardzo ważne dla takich osób z niepełnosprawnościami.
Tak,
te doznania sensoryczne.
Tak.
Obcowanie z żywym zwierzątkiem.
Samo obcowanie, że coś reaguje, że coś jest obok i to jest żywe, że mogę się przytulić, że mogę nakarmić, że może zrobi jakąś sztuczkę. No, to jest po prostu niebywałe doświadczenie. Ci są bardzo, bardzo zaangażowane, one przeżywają, one emocjonalnie bardzo podchodzą do tego. Kontakt ze zwierzęciem, tak jak my obserwujemy, też działa cuda, wycisza. Nie ma zachowań wtedy trudnych.
Nie ma agresji.
Tak.
Też niweluje te zachowania agresywne.
Ale jestem sobie w stanie wyobrazić, jak wiele przygotowań i nakładów finansowych tak naprawdę wymaga takie podejście do pracy z dzieckiem, czyli poszukiwanie tych alternatywnych form terapii niż ta przysłowiowa ławka i tablica.
No tak, tutaj mamy dużo do zrobienia, że tak powiem, w tej kwestii. Właśnie szukamy przyjaciół ośrodka, którzy nas zechcą wesprzeć w tych naszych działaniach. Ogłaszamy na różnych portalach, na stronach, na Facebookach. Współpracujemy też z różnymi instytucjami i lokalnymi, i poza powiatem łęczyńskim. Po prostu szukamy wsparcia, bo wiadomo, że rodzice też czasami nie mogą pozwolić sobie na takie terapie, ponieważ one są drogie, nie oszukujmy się, więc dofinansowanie, każde wsparcie finansowe jest tutaj bardzo mile widziane i potrzebne.
Rozmowy optymistyczne.
Mam jedno pytanie kierowane do pani Joanny Dudy. Przypomnę, wychowawca pierwszego etapu edukacji dzieci niepełnosprawnych. Jak długo uczyła się pani tego, żeby nie patrzeć na dziecko przez pryzmat niepełnosprawności? Bo być może przykład pani podejścia, nie tylko zawodowego, ale takiego właśnie osobistego, będzie wskazówką dla nas, bo chyba osobie postronnej trudno jest nie patrzeć na osobę niepełnosprawną, w tym także na dziecko niepełnosprawne, przez inny pryzmat niż tylko spojrzenie na to, że to dziecko ma, nie wiem, niedowład rączki, nóżki, ma zespół Downa i tak dalej, i tak dalej.
Na przestrzeni, w ogóle na przestrzeni lat, na przestrzeni mojej pracy zawodowej ja widzę ogromne zmiany, jeżeli chodzi o postrzeganie osób niepełnosprawnych w środowisku. Jest to
Mam nadzieję, że na korzyść.
Przyczynia się, jasne, tylko i wyłącznie na korzyść. To, że my wychodzimy, to, że my angażujemy się w życie społeczne, to, że my się pokazujemy i to, że my też zapraszamy do nas.
I to, że was się nie boją.
A to z tym bywa różnie, dlatego że nasze dzieci mają dużo trudnych zachowań i zawsze, gdy organizujemy spotkanie z rówieśnikami, z grupą rówieśniczą, czy z zaprzyjaźnionego przedszkola, ze szkoły, dzieci zdrowe, one boją się. Więc takie spotkania, one muszą być przemyślane przez nas nauczycieli. My wcześniej współpracujemy ze sobą, my rozmawiamy i zawsze dzieci są przygotowane do tego, że ktoś nas odwiedzi, że ktoś przyjdzie, ale też i grupa dzieci z placówki innej jest też przygotowywana do tego, co się może u nas zadziać. Na zasadzie takiej, że różnie się zachowujemy, my jako ludzie, my jako dzieci, różnie okazujemy swoje emocje, różnie reagujemy, że jest to czymś normalnym. Oswojenie, żeby nie patrzeć na dziecko przez pryzmat niepełnosprawności. Patrzę zawsze jak na drugiego człowieka, jak na dziecko. Widzę tą radość, widzę radość ze wspólnego przebywania, oswojenie się, takie bycie na co dzień. Dla mnie to jest moja norma codzienna, norma mojego życia. Widzieć w tej drugiej osobie, która stoi, która jest obok mnie, człowieka z szacunkiem, z wrażliwością, z otwartością.
A proszę powiedzieć, jakich uczniów panie pamiętają na drodze swojej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi?
Każdy zostawia w sercu, w głowie swój ślad. Trudno jest tak powiedzieć, którego tak najbardziej się pamięta. Wszyscy zostają. Wszyscy zostają w naszych sercach, wszyscy są, bo to jest ogrom naszego życia, to jest ogrom naszych doświadczeń jako nauczyciela, specjalisty, ale też jako człowieka. Dla mnie to jest pytanie, na które mam tylko jedną odpowiedź. Każdy ma miejsce w moim sercu. Teraz, gdy spotykam moich pierwszych uczniów, którzy mają po 27, prawie 30 lat, to ja pamiętam ich doskonale jako siedmiolatków w tej ławce. W pierwszym dniu płaczu nad rozsypanymi kredkami. Oni są zawsze w naszych sercach i zostają.
Mamy prośbę do rodziców, którzy mają takie właśnie osoby, młodzież, dzieci w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim bądź z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zapraszamy do naszego ośrodka. Mamy jeszcze bazę lokalową, gdzie możemy poszerzyć właśnie grupy, możemy utworzyć nową grupę, możemy przyjąć jeszcze dzieci. Także zachęcamy, jeśli rodzice, może ktoś znajomy nas słucha, który może przekazać tą informację. Zachęcamy do odwiedzania naszej placówki. Rodzic zawsze może po uprzedniej rozmowie telefonicznej, uprzednim umówieniu się, może wejść sobie zobaczyć pracę naszą, naszego ośrodka, zobaczyć naszą bazę lokalową, wyposażenie, czy będzie mu odpowiadało miejsce. Także zachęcamy, bo mamy czym się pochwalić i pokazać.
Oprócz zajęć w formie grupowej dla naszych uczniów i dla młodzieży, mamy przygotowaną ofertę zajęć specjalistycznych. Są to zajęcia z psychologiem, z logopedą, z fizjoterapeutą. Są to zajęcia indywidualne. Mamy także salę doświadczenia świata. Mamy ofertę zajęć integracji sensorycznej. Nasza placówka jest wyposażona w specjalistyczne pomoce edukacyjne, terapeutyczne.
Sala poznawania świata. Co tam możemy poznać?
Sala doświadczenia świata. Jest to sala, w której dziecko doświadcza doznań wzrokowych, dotykowych, smakowych, czyli poznaje świat wszystkimi zmysłami. I my jako nauczyciele wspieramy się, dodajemy sobie sił. Tak najnormalniej po ludzku. Dbamy o siebie nawzajem, o siebie, dbamy o innych, którzy są przy nas. I pozytywnie, i do przodu.
tych pozytywów i do przodu Państwu życzymy. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę w studiu, a naszymi gośćmi były Joanna Duda, a także Magdalena Majewska i pani nauczyciel, pani dyrektor z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
Посібник для біженців з України.
Кожний українець, хто перетнув кордон з Польщею, може отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. Номер ПЕСЕЛЬ потрібен для вирішення справ у державних установах в Польщі. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна на вулиці Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Ви можете отримати фінансову допомогу на кожну дитину до 18 років, за умовою, що дитина проживає разом з одним із батьків і залишається на його утриманні. Допомога на виховання надається в розмірі 500 злотих в місяць на дитину. Більше інформації можна знайти на сторінці zus.pl. Українці, котрі повертаються додому в Україну, зобов'язані відмовитись від соціальної допомоги 500+. Це можна зробити онлайн на сторінці ЗУС або у відділенні. Працівники в області культури можуть подати заявку для пошуку роботи на сайті спільнакультура.pl. Це інформаційна платформа культурної діяльності, доступна україномовним людям.
Пам'ятай.
Гуманітарну допомогу у вигляді їжі та засобів особистої гігієни можна отримати на вулиці Алеї Зигмунтовській, 4. З понеділка по п'ятницю від 9 до 15 години. Більше інформації щодо гуманітарної допомоги можна отримати за номером 81-466-69-96. Юристи в Любліні надають безкоштовну правову допомогу біженцям з України. Перелік юридичних фірм можна знайти на нашому сайті radiolublin.pl в закладці «Для України». Фонд «Альфа» надає терапевтичну допомогу людям зі спектром аутизму, які приїжджають з України до Любліна та околиць. Більше інформації можна дізнатись за номером 81-532-5806. Фонд «Авалон» в Польщі допомагає біженцям з України з інвалідністю. Фонд приймає всіх людей з інвалідністю та хронічними захворюваннями, які тікають від війни в Україні та шукають допомогу в Польщі. Більше інформації можна дізнатись за номером телефону +48 796 324 328 з понеділка по п'ятницю в годинах 9-13. Номер гарячої лінії допомоги в Любліні для біженців з України – це +48 533 391 569. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польське радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.